Dziś ten dźwięk syren alarmu przeciwlotniczego obudził mieszkańców Kijowa i wielu innych miast na Ukrainie. O godzinie 4:45 lokalnego czasu Putin napadł na Ukrainę, tak jak Hitler na Polskę w 1939. W Polsce była 3:45, kiedy prezydent Rosji ogłaszał rozpoczęcie operacji specjalnej w Donbasie. Wkrótce rakiety i bomby spadły jednak na miasta na całym obszarze Ukrainy. Kijów, Charków, Odessę czy Łuck, niedaleko polskiej granicy. Na teren Ukrainy weszły wojska rosyjskie z terytorium Rosji i Białorusi oraz okupowanego Krymu i Donbasu. Ukraińcy donoszą o ostrzale obiektów wojskowych w pobliżu Polski, w Kamionce Burzańskiej i Kalinowie Nowym, około 70 km od polskiej granicy. Wojna. Co będzie dalej? Co robić? Cezary Kłosowicz, Iść pod prąd na żywo. Zapraszam. To jest program Iść pod prąd na żywo. Witam Państwa serdecznie. Moimi gośćmi są pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Iść pod prąd.
Witam bardzo serdecznie.
I redaktor Eli Barbur, korespondent telewizji Iść pod prąd w Tel Awiwie w Izraelu, założyciel serwisu Tel Awiw Online.
Dzień dobry, witam Państwa.
Wojna dziś. Wczesnym rankiem o godzinie 4:45 czasu ukraińskiego, 3:45 czasu polskiego. No dokładnie tak jak Hitler na Polskę o 4:45 napadł, tak samo Putin dziś napadł na Ukrainę. Jakie były wasze pierwsze myśli, kiedy dziś usłyszeliście informacje o wybuchu wojny? Redaktor Eli Barbur. Halo?
Słychać mnie?
Tak, słychać bardzo dobrze.
Ale kto ma mówić?
Pan redaktor, proszę.
Dobra, dzięki. Ja byłem cholernie zaskoczony, prawdę mówiąc. No nie sądziłem, że ten Putin osiągnął taki poziom szaleństwa i po prostu zbydlęcenia. No po prostu byłem bardzo zaskoczony. No, obudziłem się oczywiście tam parę dobrych godzin później i nagle patrzę. Przez otwarte okno, tam pod oknem przejeżdżają samochody, więc tu jest ciepło, więc otwarte okna i słychać z radia po prostu informacje lecą, wojna w Europie. No to właśnie, to było pierwsze zdanko, które dzisiaj usłyszałem, wojna w Europie. No to jest niesamowite, nie? Po prostu no trudno uwierzyć, XXI wiek i tak dalej, tam te wszystkie sytuacje, które znamy ogólnie i to nagle wojna w Europie, no to było straszne zaskoczenie, no i poczucie niepewności, no bo tutaj w Izraelu to jest tak, że przede wszystkim musimy wydostać podobno 8 tysięcy Izraelczyków, z nieznanych mi powodów dalej tam garuje na tej Ukrainie, więc ambasada izraelska, która została przeniesiona w tych dniach z Kijowa, jak zresztą wiele innych ambasad, także do Lwowa, czyli tuż koło już granicy polskiej, prawda, dzisiaj ogłosiła komunikat, parokrotnie zresztą, że przygotowania zostały zakończone do przyjęcia tych 8 tysięcy izraelskich obywateli, którzy drogą lądową opuszczają Ukrainę. Po stronie polskiej podobno przygotowania zostały zakończone, a to myślę, że to chodzi o zakwaterowanie głównie, bo no i potem oczywiście samolotami tam, izraelskimi samolotami już do kraju szybciutko. Pewnie jeszcze po drodze zrobią zakupy, jak znam życie. Chociaż ceny poszły w górę w Polsce też, no to za troszkę rozluźniam. Teraz tak, ale główna sprawa to jest taka, że jeżeli ta wojna się na Ukrainie rozszerzy, to przypuszczalnie także masy ukraińskich Żydów będą chciały jak najszybciej opuścić ten nieszczęsny kraj. To nie jest proste. Oczywiście w ogóle także w Izraelu tutaj już przygotowują w tej chwili hotele. Podobno jest w tej chwili na pierwszy rzut 5 tysięcy pokoi hotelowych już zarezerwowanych przez rząd. No i też to będą jakieś mosty powietrzne, oczywiście też przypuszczalnie w dużej mierze przez Polskę, chociaż także przez Węgry, przez Mołdawię. Tam zobaczymy, co będzie dalej. No może to się jednak aż tak nie rozszerzy. No to na gorąco to tyle.
I pastor Paweł Chojecki. Pierwsza myśl po tym, jak dotarła wiadomość o ataku na Ukrainę.
No Biblia zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie ostrzega, że pycha poprzedza upadek. I to też napisałem na Twitterze przed południem, że mam nadzieję, że tak jak Związek Sowiecki i Breżniew, ten reżim upadł po tym, kiedy uwierzyli w to, że mogą podbić Afganistan, to tak samo będzie z Putinem i z tą nową wersją imperialnej Rosji, że ona sobie połamie zęby, zarówno ciężkie straty na Ukrainie, jak też i myślę coraz bardziej takie wolnościowe czy uświadomione społeczeństwo rosyjskie, które wcale nie chce wojny, które chciałoby normalnie żyć, że te dwa czynniki doprowadzą do upadku tego reżimu bardzo szybko.
No, to będzie zależało chyba też od liczby ofiar, prawda? Także po stronie ukraińskiej na pewno będzie dużo, ale także po rosyjskiej, a po rosyjskiej to będzie, oni dalej mają tą swoją traumę afgańską i Putin się z tym liczy, no to niestety nie jest głupi facet, no niestety. Także jabli wiedzą, tam w tej chwili to społeczeństwo w Rosji, z tego, co ja tutaj odbieram sygnały z Rosji za pośrednictwem Izraelczyków pochodzenia rosyjskiego, którzy mają bezpośredni kontakt tam z nimi pod każdym względem, z Rosją, z krewnymi, przyjaciółmi, w ogóle z odgłosami tamtejszej opozycji w internecie. Oni są zastraszeni nagle. Oni są zastraszeni. W tej chwili tam jeszcze jest parę jakichś takich względnie niezależnych mediów. To te medie już dzisiaj od rana dostają pogróżki podobno. No to na razie Putin trzyma to wszystko w garści ostro. Ale mówię, jeżeli zaczną napływać, pojawią się te widoczki z trumnami rosyjskich żołnierzy, to się może zmienić ten nastrój. Trudno jest ocenić. Oni na razie przez większość Rosjan jednak zdaje się, popierają ten reżim Putina w tej chwili, jeśli chodzi o Ukrainę, tak samo jak popierali w sprawie Krymu. I uważam, że to jest ich strefa wpływów i tak dalej, te wszystkie rzeczy mocarstwowe, powrót do mocarstwowości. To nie wygląda, a poza tym bardzo wiele, jeśli chodzi o upadek tego reżimu, o którym panie pastorze wspomniał, podejrzewam, że trochę życzeniowo dla wszystkich, to wiele będzie zależało od postawy jednak świata zachodniego, a to na razie to jest miazga. To jest miazga, to jest po prostu galareta, zwłaszcza jeśli chodzi o administrację Bidena w tej chwili. Po prostu tragedia.
Za chwilę jeszcze więcej powiemy o tym, jak Zachód reaguje na atak na Ukrainę. Zachęcam Was, widzów, do pisania komentarzy na czacie, zadawania pytań, czy opisywania swoich myśli na temat tych zdarzeń. Doniesienia były już o ponad 40 ofiarach po stronie ukraińskiej żołnierzy i kilkunastu ofiarach cywilnych, natomiast Ukraińcy twierdzą, że straty po stronie rosyjskiej są większe niż po ich stronie, więc może się spełni to, co mówił redaktor Eli Barbour, ale czy na to pewnie trzeba będzie poczekać dość długo, a są już doniesienia, że rosyjskie maszyny bojowe przełamały jakąś barierę pod Kijowem, także tego czasu może nie wystarczyć, żeby się te nastroje w Rosji odwróciły.
Teraz trzeba się liczyć z tym, że będzie dezinformacja. No, na wojnie tak jest, i to na, zwłaszcza na tych nowoczesnych wojnach, tak, nowoczesnych. W każdym razie no, Ukraińcy twierdzą, że zestrzelili też 5 samolotów i helikopter rosyjski. Rosjanie dementują. Więcej niż 5, 7?
Tak.
Okej, no to są niesprawdzone dane, no to tego będzie pełno, no chodzi, to jest też wojna psychologiczna, trzeba podeprzeć morale własnego społeczeństwa i tak dalej, no trzeba się z tym liczyć, że będzie mnóstwo, a takie też mamy czasy dezinformacji, także no. Ale jeżeli Rosjanie rzeczywiście będą mieli znaczne straty w ludziach, to tego się nie da ukryć. Oczywiście będą próbowali, no, na pewno na początku, no, ale to się przedostanie do wiadomości publicznej z całą pewnością. Przy obecnych jednak warunkach internetowych i tak dalej, to nie da rady ukryć już tego. Przez tydzień może, bo nie wiem, czy tydzień będzie trwało w ogóle, no ale jeżeli wychodzi z założenia, że Ukraińcy tak łatwo się nie załamią. Oni zdaje się, że morale jest tam wysokie, prawda? Oczywiście, że przewaga jest po stronie rosyjskiej miażdżąca, no. Ale z drugiej strony, no, nawet jak mówię, jakieś takie stosunkowo małe straty, znaczy małe, no, dla Rosjan małe straty mogą się okazać duże w sensie psychologicznym. Pamiętajmy, że Ukraińcy mają też te dostali od Turcji w swoim czasie takie te drony, uzbrojone drony to się nazywa, prawda? Te drony się sprawdziły w tej wojnie między Armenią i Azerbejdżanem, prawda? Zadały potężne, dzięki tym dronom właściwie Azerbejdżan wygrał tą wojenkę ostatnią, prawda? Także mogą zadać straty Rosjanom, poważne. Jeżeli będą walczyć, to się wszystko rozwinie w najbliższych dniach. No. Albo się zastopuje, albo pójdzie dalej. No, ja podejrzewam, no ale ostatnio coś się mylę. Podejrzewam, że Putin jednak jednak nie będzie zajmował w tej chwili, nie pójdzie na Kijów, nie, Charków, nie wiem, ale Kijów to raczej chyba nie. No.
Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba napisał na Twitterze: świat musi działać natychmiast. Na szali jest przyszłość Europy i świata. Lista działań. Miażdżące sankcje na Rosję natychmiast, w tym SWIFT, czyli system bankowy. Całkowita izolacja Rosji wszelkimi środkami. Broń, wyposażenie dla Ukrainy, pomoc finansowa i pomoc humanitarna. Czy myślicie, że Zachód zadziała wystarczająco mocno, aby skutecznie wspomóc Ukrainę? Pastor Paweł Chojecki.
No tu trzeba, oczywiście to, co powiedział pan Kuleba, ja też to podałem na Twitterze, to jest bardzo racjonalne, słuszne, tak powinien państwa Zachodu, wolnego świata powinny w trybie natychmiastowym zareagować, można jeszcze dorzucić parę innych rzeczy takich, żeby to przyspieszyło upadek Putina, ale trzeba jasno powiedzieć, że Zachód tolerował, czy wręcz, jeśli na przykład by powiedzieć o Niemcach czy Francuzach, o zachodniej Europie, hodował Putina, nie? Oczywiście także Polska, na przykład karmiąc reżim Putina dolarami za węgiel, no już o surowcach energetycznych innych to nie mówię, no bo tam sprawa rurociągów, kontraktów długoterminowych, przestawienia gospodarki, no to jest trudniejsze, żeby zrezygnować z nośników energii tych płynnych, ale sprowadzanie ogromnych ilości węgla kamiennego, którego w Polsce jest pod dostatkiem, to jest zbrodnia pisowska, można tak powiedzieć. Zresztą poprzednie ekipy nie były tu dużo lepsze. Stąd trzeba jasno to powtórzyć. Putin nie został ukarany za rok 2014 i dlatego dzisiaj zrobił to, co zrobił. Gdyby reakcja Zachodu na aneksję Krymu i powstanie tych marionetkowych państewek, które teraz tam poprosiły o interwencję sowiecką, to nie mielibyśmy dzisiaj wojny u granic Polski, u granic też Unii Europejskiej i NATO. To jest hodowanie tego Hitlerka rosyjskiego i dzisiaj mamy tego owoc. Jeśli się nie obudzi Zachód i nie da takich sankcji, że po prostu Putin i Xi Jinping popamięta, bo tu trzeba pokazać, że właśnie to spotkanie na olimpiadzie było ostatnim szlifem przed tym, co się teraz dzieje. To tam, przy takiej asyście naszego Maliniaka, nastąpiły ustalenia szczegółów inwazji na Ukrainę. Nie? Także jeśli teraz sankcje nie pójdą przeciwko Rosji i komunistycznym Chinom, żeby te reżimy komunistyczne się rozpadły, to rzeczywiście Zachód będzie plasterek po plasterku, najpierw Ukraina, państwa bałtyckie, Polska i tak dalej, będzie przejmowany przez komunistów z Moskwy i Pekinu. Także tu już teraz chyba wszyscy widzą, że nie ma żartów.
O tym mówił...
A myśmy o tym mówili od lat.
Tak, o tym mówił też prezydent Lech Kaczyński jeszcze w 2008 roku, kiedy był atak na Gruzję. Mówił, że teraz Gruzja, potem Ukraina, potem pewnie państwa bałtyckie, a dalej Polska będzie w kolejności zadań Putina, w kolejności wojny. I no, jak do tej pory się to sprawdza, no, Zachód wiedział, ale jakoś temu nie zapobiegł. No już teraz to całkiem te informacje wywiadu w ostatnich dniach były jednoznaczne, przekazywane przez Amerykanów, że coraz bliżej jest tej inwazji. No i w ostatnich godzinach było najpierw, że w ciągu 48 godzin, a potem, że na pewno tej nocy, i faktycznie się to sprawdziło. Dlaczego Zachód tak słabo reaguje? Czy to nie będzie powtórzenie sytuacji w pewnym sensie właśnie z 1939, kiedy Zachód czy te państwa, nazwijmy je, wolnego świata, nie reagowały ostro na poczynania Niemiec hitlerowskich, które zajmowały kolejne tereny, w końcu zaatakowały Polskę, no a potem zwróciły się w drugą stronę. Czy taka sytuacja nam grozi właśnie, że faktycznie kawałek, jedno państwo po drugim samotnie będzie Putin, czy później też Xi Jinping i komunistyczne Chiny zdobywać?
Proszę Państwa, przede wszystkim tu jest problem. Problem Zachodu polega na tym, że ciągle przecież tutaj na Zachodzie, znaczy w Europie, ja mówię o Europie Zachodniej w tej chwili głównie, pokutuje ciągle to przekonanie, że trzeba dialogować z satrapami, z dyktatorami, z tymi różnymi takimi reżimami. Trzeba dialogować, ekonomia, może trochę kulturki tam, prawda, ale nie, no to jest po prostu błędna strategia od dziesięcioleci, no nie da rady, no przecież wyśmiewali się, ja pamiętam, jakie kpiny leciały na Trumpa, jeszcze jak Donald Trump był prezydentem, który cały czas wzywał kraje natowskie do zwiększenia budżetów wojskowych. No przecież robili sobie jaja z niego, rozumiesz, no wykpiwali z niego w sposób straszny zupełnie, wszystkie te mądrale. No to teraz pod tym względem zaś akurat Polska te 2% osiągnęła, prawda, wydatków obronnych, jeśli się nie mylę.
Tak, tak.
No tak, ale Polska jest wyjątkowo ostrożna, jeśli chodzi o Rosjan, ze względów historycznych znanych nam wszystkim, prawda, ogólnie. I wie dokładnie co, i po prostu w polskim narodzie jest awersja do Rosji, no. Jest uzasadniona jak najbardziej przeszłością historyczną, nie trzeba nikomu tłumaczyć. No ale reszta Europy traktuje, w tej chwili traktuje, ja się bardzo tego boję, że w tej chwili jeszcze Ukraina jest taką zaporą przed rozszerzaniem wpływów rosyjskich, prawda, w ogóle na Europę, a potem Polska też zostanie potraktowana, jak z tego czasu już była, prawda, jako taki tama przed Rosją. Także no nie jestem pewien, no, jeżeli nie nastąpi diametryczny, absolutnie diametralny zwrot, zmiana sposobu myślenia. Zmiana, ja mówię w tej chwili o Europie Zachodniej, bo Ameryka to jest trochę co innego. Znaczy, mentalność jest ta sama oczywiście tej obecnej administracji, ale oni po prostu sobie siedzą za oceanem i w tej chwili najnowszy sondaż 52% Amerykanów nie chce w ogóle słyszeć o żadnej interwencji wojskowej amerykańskiej na Ukrainie.
Także ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Mark Brzeziński, powiedział dziś w TVN24 po polsku: Polska jest bezpieczna, Polska jest zabezpieczona, Ameryka stoi ramię w ramię z Polską jako z partnerem w NATO. No to pytanie na pewno teraz się kołacze w głowach wszystkich. Czy faktycznie Polska jest bezpieczna? Jak to panowie oceniacie?
No, w tej wojnie, czy w tej fazie wojny, myślę, że Putin absolutnie nie przekroczy tutaj granic NATO. Tu zresztą bardzo dobra odpowiedź administracji amerykańskiej, pomimo że słabej, to jednak lądowanie tej brygady powietrzno-desantowej na Podkarpaciu i później jeszcze zwiększenie i teraz Kanadyjczycy lądują na Łotwie, zwiększając do 1000 żołnierzy swoje siły. Także tu z różnych stron tej wschodniej flanki NATO jest wzmocnienie sił na naszej granicy. Także tu rzeczywiście myślę, że te zapewnienia pana Brzezińskiego są prawdziwe. Nie? I w tej fazie wojny imperialnej Putina i komunistycznych Chin, bo to są wspólnicy i trzeba cały czas to podkreślać, bo tu mówiliśmy, jak ta różna dezinformacja i agentura już próbuje tu nam wmawiać, że tu będzie jakiś podział między Chinami a Rosją. Tu wczoraj pani Hania Shen obnażała te kłamstwa reżimowej też telewizji pisowskiej, ale także przede wszystkim propagandy niemieckiej. Przypominam jeszcze raz, to Niemcy wyhodowały Putina i o tym też mówił prezydent Trump, że to wy dajecie pieniądze Putinowi, dalej uzależniając Europę od rosyjskich surowców energetycznych, a Trump chciał, żeby to właśnie przez ocean no, eksportować gaz i ropę z Ameryki. Także to było jasno powiedziane, tak jak pan redaktor tu już wcześniej zaznaczył. Ale to, że Polska jest bezpieczna pod względem militarnym w tej fazie wojny, to absolutnie nie powinno nas dzisiaj uspokajać, bo sytuacja może się zmienić i będzie inna faza wojny, jeśli Putin wzrośnie w siłę, bo trzeba pamiętać, że Rosja nie może istnieć na dłuższą metę bez Ukrainy. To jest taki i spichlerz, i też rezerwuar ludnościowy, i strategiczny, i różne rzeczy można by mówić. Także wolna Ukraina to jest powolna śmierć Rosji i stąd Rosji tej imperialnej. Ona nie może sobie pozwolić na imperializm bez szczególnie Ukrainy, no i Białorusi. No, Białoruś już praktycznie została wchłonięta, też Łukaszenka się zhańbił, zdaje się też, przynajmniej przepuszczając wojska rosyjskie, a niektóre doniesienia mówią, że też i armia białoruska bierze udział w inwazji. Także w tej fazie wojny bezpieczni, ale jutro może być nowa faza wojny i już nie będziemy bezpieczni, mając praktycznie bardzo, bardzo w setkach kilometrów liczoną granicę z Imperium Tarów i bolszewików. Także drugi problem to są te działania odpryskowe, czyli spowolnienie gospodarki, bo jesteśmy już w strefie wojny. Dalej duża ilość uchodźców, uciekinierów wojennych, których oczywiście powinniśmy przyjąć, ugościć, dać im wsparcie też psychiczne, duchowe. Tam już manifestacja przed ambasadą Moskwy w Warszawie. Oczywiście jak najbardziej słuszna akcja. Także to będzie wpływać na Polskę w ujemny sposób.
Mamy komentarze od naszych widzów. Natalia, to wszystko było do przewidzenia. Putin mówił o przywróceniu sowieckiego imperium od 22 lat. Nie rozumiem, skąd ten szok na Zachodzie. Zofia, dyplomacja się skończyła. Jak nie dostanie ostro w czub, to to się nie zatrzyma. Józef, i Chiny z tej zawieruchy wyjdą jako zwycięzcy. Teraz niby neutralne, jak się rozkręci na dobre, staną po stronie zwyciężającego albo jako rozjemcy połkną Rosję po Ural. Józef, odwaga buduje się na poczuciu bezkarności. Putin podejmuje odważne kroki, bo sankcje Zachodu nic mu nie zrobią. Dlaczego? Ma potężnego sojusznika, Chiny, ale jak się wykrwawi, one go połkną. Tadeusz, marszałek, wojna. Teraz trzeba patrzeć z uwagą na Tajwan. Atak na Ukrainę wydaje się być częścią większego planu uzgodnionego między Xi i Putinem już dawno temu. Zaczęło się od wypuszczenia CCP wirusa w 2019 roku. CCP, czyli komunistycznej, wirusa komunistycznej partii Chin. Mamy połączenie z redaktor Hanną Shen, właśnie prosto z Tajwanu. Witamy serdecznie.
Dzień dobry, witam Państwa.
Jaka była Pani pierwsza reakcja po usłyszeniu wiadomości o ataku Rosji na Ukrainę?
Znaczy, nie powiem, że byłam zaskoczona, czy już od jakiegoś czasu, na pewno od spotkania Putina z Xi Jinpingiem w Pekinie. Przeczuwałam, że to jest coś więcej niż tylko straszenie ze strony Putina. Raczej liczyłam, że to może być wojna. To spotkanie coś przypominało mi, coś na wzór spotkania Ribbentrop-Mołotow niestety, gdzie ustalono, co jak dalej będą dzielić świat właśnie ci dwaj zbrodniarze. Więc nie tyle zaskoczenie, no ale oczywiście okropny smutek, że w XXI wieku znów jest wojna, że w XXI wieku jest wojna. Jest wojna w Europie, także no to rzeczywiście straszne.
Jakie są reakcje na Tajwanie, jak się komentuje te wydarzenia w mediach?
Znaczy dużo się mówi, to rzeczywiście jest to jedna z głównych wiadomości, mówi się bardzo dużo, jest bardzo mocne oświadczenie, dużo się przytacza oświadczenia władz tajwańskich, różnych polityków, prezydent, premier, MSZ tutejszy, no wszyscy potępiają działania Rosji i Tajwan jasno podkreśla, że jeżeli rzeczywiście będzie ten pakiet większych sankcji, które będą dotyczyć technologii, będą dotyczyć przewodników, to Tajwan zdecydowanie do nich przystąpi. Były już tutaj rozmowy i z Japonią, i z Stanami Zjednoczonymi. Prowadzone. Ale powiem szczerze, że nawet tak często mówię, że Tajwańczycy raczej to wyspa, więc oni się tak naprawdę często skupiają na swojej wyspie. No, dla nich zagranica to Chiny i to temat chiński często się pojawia. Amerykanie oczywiście jako główny sojusznik i kraj, który to jest bardzo mocno i dobrze widziany, w związku z tym te sprawy są poruszane. Ale powiem szczerze, że dziś będąc na przykład w restauracji, słyszałam, jak ludzie właśnie o tym rozmawiali, o wojnie na Ukrainie, o agresji rosyjskiej, więc widać, że rzeczywiście ten temat się przebił, oni rozumieją, że to jest bardzo ważne i że powinni się tym interesować.
Czy jest zwiększony strach przed ewentualnym atakiem komunistycznych Chin właśnie na Tajwan?
No, nawet był prowadzony taki sondaż, gdzie ponad prawie 70% Tajwańczyków twierdziło, że nie 67 chyba zdaje się, że nie wydaje mi się, że teraz miałby nastąpić atak ze strony Xi Jinpinga. Też władze mówią, że takie ciągłe być może w mediach społecznościowych podawanie informacji, że no Tajwan spotka los jak Ukraina, to jest w tej chwili no, narracja chińska właśnie. To znaczy, to jest takie osłabienie ducha Tajwańczyków, zastraszenie, więc żeby się temu nie poddawać. Więc tak się stara tym władza tajwańska walczyć, żeby no, nie porównywać tych sytuacji, żeby dawać sobie sprawę, że no, Tajwan jest jeszcze daleko i że no, jednak sytuacja w Chinach, ja wczoraj o tym mówiła, między innymi pozycja Xi Jinpinga, no, wydaje się, że na razie nie byłoby to w jego interesie, bo wiemy, że no, już sam konflikt z Amerykanami w samej partii komunistycznej wywołał niezadowolenie, więc ten konflikt tak blisko teraz nie byłby na rękę Xi Jinpingowi. To raczej jest taka gra na powolne osłabienie. I rzeczywiście, tak bym powiedziała, ona się rzeczywiście tak na dobre zaczęła tym wirusem, a potem był krok po kroku. Teraz jest Rosja, teraz Chiny wspierają bardzo jasno Putina i Rosję w tej agresji, czyli kolejne uderzenie w Zachód, ale oczywiście w przyszłości, i to o tym też zresztą też sami mówią Chińczycy. Wczoraj ukazała się taka informacja, że przez przypadek jedno z komunistycznych mediów na moment opublikowało taką instrukcję cenzury chińskiej dla mediów, jak przedstawiać konflikt, właśnie agresję rosyjską na Ukrainie. No i potem bardzo szybko ją usunięto, ale no internauci zdołali to zachować, i tam właśnie mówiono, że oczywiście trzeba emocjonalnie i moralnie udzielać wsparcia Rosji, ale nie starać się nadeptywać na odciski Stanom Zjednoczonym. Wiadomo, że z tą częścią świata Chiny robią i chcą robić interesy, z Europą, także Unią Europejską tu podkreślano, ale no, oczywiście stawać po stronie Rosji, dlatego że Chiny będą potrzebowały wsparcia Rosji, gdy przyjdzie do zmagania się z Ameryką, chociażby w kwestii Tajwanu. Także oczywiście ta kwestia Tajwanu jest, pojawia się, i Tajwańczycy zdają sobie sprawę, że no, to tak jak zdawali sobie sprawę w przypadku Hongkongu, gdy Hongkong wpadał zupełnie w ręce chińskie, że to jest dla nich oznaka, że to jest los, jaki mogą podzielić, tak jak i dziś dzielą, spotkał Hongkongczyków kilka miesięcy temu, jak i dziś spotyka Ukrainę.
Wczoraj mówiła pani o tym także w naszym programie. Polecamy artykuł na stronie idźpodprąd.pl. Atak Rosji na Ukrainę jest w interesie Chin. To jeszcze było przed wypowiedzi sprzed tego dzisiejszego ataku, ale oczywiście interes Chin tam jest podkreślony. Pytanie, które też często pojawia się wśród naszych widzów: czy to jest początek trzeciej wojny światowej?
To jest wojna, to na pewno jest wojna, i to jest wojna, ja bym mówiła, że to nie jest wojna przeciwko Ukrainie, to jest wojna przeciwko nam, przeciwko naszym wartościom. Ona się już jakiś czas temu zaczęła, no taki większy można przyjąć właśnie to rozpętanie wirusa. No i wszystko zależy teraz, jak odpowie Zachód, bo ja, jeżeli dziś będziemy, powiem szczerze, cały czas dyskutować o liście sankcji, to wydaje mi się, że to będzie właśnie nasza słabość. Dziś już nie jest czas, żeby myśleć, jaki punkt pierwszy by był na tej liście sankcji, tylko powinna być totalna blokada i izolacja Rosji, przynajmniej Rosji. To też będzie bardzo mocny sygnał dla Chin. I trudno, to uderzy także w przeciętnych Rosjan, ale oni muszą zrozumieć, że sami muszą sobie z tym też szaleńcem, którzy mają poradzić, i inaczej będą musieli za to płacić. Więc dziś jest moment na to, żeby jak najszybciej i jak najmocniej uderzyć, a nie spotykać się i debatować, co ma być na liście sankcji. Dziś już powinna być totalna izolacja i blokada. No niestety są bardzo niepokojące informacje. Dzisiaj wiem, że w Polsce się to ukazało, że wczoraj, czyli przed dzień inwazji, na przykład Niemcy zgodzili się na przejęcie jednej z ich rafinerii przez Rosjan. Ta rafineria dostarcza także, sprzedaje także do Polski. Czyli no, już jest, sytuacja jest bardzo była napięta. Już właściwie było wiedziano, o tym mówiły wywiady, że będzie inwazja, a Niemcy idą na rękę Rosjanom i oddają im rafinerię. Ja przypomnę, wczoraj chyba o tym mówiłam, jak tajwańska firma starała się o kupno jednej z niemieckich firm, bardzo ważnej, produkujący jeden z elementów półprzewodników w Niemczech, i jak gdyby no, przejęcie tej firmy w Niemczech było warunkiem dla Tajwańczyków, że wejdą i zainwestują w dużą fabrykę półprzewodników w Niemczech. I rząd niemiecki na to się nie zgodził. Tutaj bardzo szybko podjął decyzję w kwestii przejęcia niemieckiej firmy przez Rosję. No, takie informacje są bardzo niepokojące, bo to pokazuje, że my nie przegrywamy z Rosjanami, my przegrywamy z samym sobą, znaczy dzięki Niemcom.
Dziękuję bardzo pani redaktor za ten komentarz, te informacje. Polecam naszym widzom profile pani redaktor Hani Shen na Twitterze i na Facebooku.
Jeśli mogę, naprawdę warto śledzić na to, co mówi w tej chwili Chiny, bo ewidentnie widać, że oni wspierają Rosję. W tym już teraz się nie kryją. To, co mówi chiński MSZ, to, co powiedział przed chwilą Wang Yi, on rozmawiał z Ławrowem i jasno powiedział, że no Chiny, owszem, oni szanują suwerenność i integralność terytorialną wszystkich państw, no ale trzeba zrozumieć złożoną sytuację Ukrainy i trzeba zrozumieć obawy Rosji dotyczące ich bezpieczeństwa. Wczoraj rzecznik rządu mówiła, że tak naprawdę wina to tego, co się dzieje, to jest Stanów Zjednoczonych, tego, że one doprowadziły do rozszerzenia NATO, czyli czytaj także tego, że Polska jest w NATO, czyli dziś Ukraińcy są zabijani, dlatego że Polska między innymi jest w NATO. Tak to przedstawiają Chińczycy. Znaczy, no ewidentnie widać, jak trzyma się ten sojusz Chin z Rosją i no, widać, jak okłamywali Polaków wszyscy ci, którzy próbowali przedstawić Polakom Chiny jako jakąś przeciwwagę, sojusz z Chinami, jakąś przeciwwagę dla Rosji, którzy mówili Polakom, że no, musimy stawiać nie na Stany Zjednoczone, tylko na wielowektorowość i także na współpracę z Chinami. No to dziś wszystko to wychodzi, jakie to było wielkie kłamstwo i w co nas pakowano. Także patrzmy na Ukrainę, wspierajmy Ukrainę. Też widzę, że na przykład takie media jak w Realu, jeden z dziennikarzy właśnie podał na swoim Twitterze informację, że no, dla Polski to jest tragedia, bo przyjdą ogromne ilości Ukraińców i będzie wzrost przestępczości. No przecież to jest narracja rosyjska, więc będzie bardzo duża dezinformacja. Nie dajmy się tej dezinformacji. Wspierajmy Ukrainę, ale także patrzmy na to, co robią w tej chwili Chiny i pamiętajmy o tych, którzy mówili nam, że dla Polski może być zbawienny sojusz, partnerstwo z Chinami. Dziękuję i do zobaczenia następnym razem.
Dziękujemy serdecznie. Polecam jeszcze raz profile pani redaktor Hanny Shen na Twitterze i na Facebooku. Tam dużo informacji właśnie często przez ten pryzmat Dalekiego Wschodu. A my wracamy do redaktora Eli Barbura i pastora Pawła Chojeckiego. I powtórzę pytanie, które pojawia się wśród naszych widzów. Czy to jest początek III wojny światowej?
Nie, no to chyba przesada jednak jest. To jest przesada. To przesada, dlatego że no przecież Putin chce osiągnąć, ma plan, chce odbudować to swoje jakieś tam imperium w jakimś tam stopniu, prawda? Ale to nie jest tak, że oni idą na całość, na zniszczenie i tak dalej, bo przecież trzecia wojna światowa to byłby atom także. No. Przecież nie będą się na toporki i dzidy naparzać, mówiąc wprost, prawda? Także nie, no to raczej aż tak daleko to szaleństwo nie jest posunięte. Natomiast to dalej będzie jakaś taka...
Władimir Putin w tym przemówieniu tuż przed atakiem groził, że w razie gdyby jakieś państwa się wmieszały, gdzieś tu próbowały coś Ukrainie pomagać, to spotkają się z odwetem, jakiego jeszcze nie widziały. Odczytuje się to wręcz jako groźbę użycia właśnie broni atomowej.
No ale na siebie by też ściągnął tą broń atomową przecież, prawda? To nie jest... To jest żonglerka słowna. No wojna to jest wojna nerwów oczywiście, ale nie no, na całość to on nie pójdzie. No, to dlaczego miałby pójść? No przecież stracił, przecież to byłby koniec tej Rosji też przecież. No. Umówmy się. No. Ale to jeżeli Izrael ma broń atomową, no to co to nawet Izrael, mówię, ma broń atomową, prawda? No to oczywiście, że cały Zachód jest uzbrojony po zęby w ten atom. No. Także Rosjanie, no to, gdzie no, zaryzykowaliby, to byłoby samobójcze, no to przecież tego oni nie chcą. No. Jeśli chodzi o sankcje, jeszcze wróćmy może na sekundkę do tych sankcji. To ja czarno widzę z tymi sankcjami, nawet jeżeli będą one jakieś takie bardziej totalne, bo zwróćmy uwagę na to, co się... Mamy przykład Iranu. Iran od paru dobrych lat objęty jest morderczymi wręcz, drastycznymi sankcjami, ale dają radę. Dają radę, a Rosjanie to też jest wytrzymały naród. No przecież no to przecież to się zabezpieczyli, prawda? To ówdzie, no. Także mają tych Chińczyków w zapleczu i tak dalej, no z Chinami zresztą też nie jestem za bardzo pewien, bo z kolei jeżeli jeżeli uda się uczynić, już nie trzeba uczynić, bo on się sam zrobił czarną owcą, ten Putin, prawda, i ta Rosja będzie rzeczywiście izolowana, to przecież to godzi też w interesy ekonomiczne Chińczyków, to oni mają ten swój plan tego nowego szlaku jedwabnego, tam nie pamiętam, jak się to jest, trasa i coś tam.
Pasy szlak, tak.
Tak, tak, tu mnie brzmiący. Czy ekspansja na zagranicę, przecież to nie jest tylko ekspansja na, w trzecim świecie, ale także w zachodnim, w wolnym świecie. Obliczone jest wszystko, miliardy już tam wpakowali w to. Także to by, jeżeli oni się ściśle solidaryzują z tym Putinem i Moskwą, no to by ich zablokowało także, prawda? No jeśli chodzi, bo przecież wiadomo, że świat zachodni w tej chwili musi się jakoś skonsolidować, sprężyć, no. Z Amerykanami jest miazga, jak mówię, ale zachodnia Europa, no musi, no bo to już jest czysta sprawa przetrwania, także podejrzewam, że jednak jakie, to mogą być też plusy z tego całego kryzysu, z tego konfliktu, prawda, że nagle kraje zachodniej Europy, główne, no może nie Niemcy akurat, ale poza Niemcami jednak istnieje cała reszta Europy, no wiem, że Niemcy trzęsą to Unią, ale to wiadomo. Ale jednak istnieją inne kraje, prawda? Nie wiadomo, co będzie we Francji, kto wygra wybory we Francji w kwietniu, za chwilę. Francja też nie jest pewna. No nie wiem, w każdym razie no, ludzie zwykli w Europie chyba się przestraszyli w tej chwili, mówię. Prawda? Przestraszyli się, no widzą, co się dzieje, prawda? Odniesienia historyczne, o których mowa była, prawda? Także jest to realne zagrożenie, które musi zmusić, może wymusić jednak bardziej twardą postawę wobec Putina i zresztą innych dyktatur także. A w Stanach się może zmienić lada moment, bo w listopadzie są wybory, te środka kadencji, tam może kongres wrócić w ręce republikanów i wtedy już ten Biden będzie spętany całkowicie i Amerykanie będą musieli, a potem możliwe, że republikanie wrócą do Białego Domu. No to jest kwestia najbliższych paru lat przecież, no. Także to wszystko się może jeszcze zmienić i dlatego nie, no o wojnie, o trzeciej wojnie to nie, no po prostu są to jakieś takie oderwane zupełnie rozmówki, prawda, nie? Wiem, że to brzmi ładnie i groźnie, ale to jest bez sensu, no nie należy straszyć ludzi w ogóle też bezsensownie jakimś takim numerem, nie, no.
I pastor Paweł Chojewski, czy grozi nam trzecia wojna światowa?
No ja już od paru lat mówię, że coś takiego funkcjonuje, że zależy jak wojnę zdefiniujemy. Jeśli powiemy, że to jest zagłada nuklearna, no to tu zgoda z redaktorem Barburem, że tu raczej nikt się nie zdecyduje na pierwszy ten ruch, no bo oznacza to zagładę także jego samego. Stąd myślę, że wojna w takim ujęciu nuklearnym to nie jest bliska perspektywa, czy realna perspektywa teraz, ale można wojnę zdefiniować jako działania mające na celu przebudowę ładu światowego, bo przecież i pierwsza, i druga wojna światowa, no to miały na celu właśnie przebudowę ładu światowego. No i tu zarówno komunistyczne Chiny, które tam gospodarczo doganiają Stany Zjednoczone, jak i Rosja jasno deklarują. Chiny mówią, że chcą panować nad światem, chcą nowego ładu, chcą zdetronizowania Stanów Zjednoczonych. Rosja jasno, Rosja Putina mówi o odbudowie ZSRR i tak samo o zdetronizowaniu roli Stanów Zjednoczonych. Także w tym sensie można mówić o trzeciej wojnie światowej jako o całkowitym rozwaleniu tego świata po II wojnie światowej, po upadku tego breżniewowskiego komunizmu na rzecz czegoś nowego. I tu myślę, że będą się pojawiać te bloki, o których Rosja już dawno mówi i też Biblia troszeczkę też o tym mówi, zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie, że jeśli ta polityka komunistów z Kremla i z Pekinu nie zostanie teraz zatrzymana, teraz, bo to myślę, że to jest ostatni moment na zatrzymanie zarówno komunistów chińskich, jak i moskiewskich, to rzeczywiście świat zachodni zostanie od środka rozwalony, co widzimy już praktycznie w całej okazałości w Kanadzie, a potem może mogą być dalej Stany Zjednoczone. I wtedy te kraje, czyli główna potęga, siła Zachodu, będzie musiała albo się zająć swoimi problemami wewnętrznymi i nie będzie pełniła tej roli takiego strażnika świata, czyli zostanie ten Pakt Amerykana zlikwidowany, albo zostanie rozczłonkowane. Tam już się przecież mówi o secesjach Teksasu, tego, śmego czy owego. Także w każdym razie te Stany Zjednoczone, które są mocarstwem globalnym i trzymają za mordę tych różnych watażków, czy na Środkowym Wschodzie, czy właśnie tych komunistów chińskich i rosyjskich, przestałyby istnieć i wtedy mamy właśnie do czynienia z tym nowym ładem, który będzie oznaczał w ujęciu Moskwy 6 takich bloków, w ujęciu biblijnym 10 bloków. No myślę, że to wyjdzie na 10. Chyba wiecie dlaczego. Także mamy do czynienia z ogromnym przesileniem historycznym i początkiem w tym takim agresywnym, już ogólnoświatowym skali, to było uwolnienie chińskiego wirusa 2 lata temu. To był początek ataku już komunistów na cały świat. Już bronią taką, która zabija. Nie tylko bronią polityczną czy gospodarczą.
Putin zabił wirusa, zdaje się, w tej chwili. Świat się przestał interesować w ogóle, a wirus szaleje dalej.
No u nas się już ogłaszało koniec pandemii, ale zachorowania czy liczba śmierci jakoś nie słucha polityków i nie spada ciągle, po kilkaset ludzi dziennie ginie od tego chińskiego wirusa. Co w takim razie, tak już przechodząc na poziom zwykłych ludzi, co teraz robić, jak się zachować, czy jak w takiej sytuacji, no kiedy tuż za naszą granicą jest wojna i to w pełnej skali, nie tam jakieś, jak to się kiedyś mówiło, hybrydowa i tak dalej, tylko no już nikt nie ma wątpliwości, że trzeba to po prostu nazwać wojną, giną ludzie, jest perspektywa, no, że może się ten konflikt ewentualnie rozlać i poza granicę, i jest oczywiście perspektywa tego, że no, tysiące czy nawet miliony uchodźców będą przychodzić do Polski. Co robić ma zwykły człowiek?
Przede wszystkim, mogę coś?
Proszę bardzo.
W oparciu o doświadczenia izraelskie, których mam sporo tutaj, jak zresztą wszyscy ludzie mieszkający w tym kraju, przede wszystkim spokój. Przede wszystkim. Dlatego mówię, trzeba przede wszystkim filtrować informacje. Mówię w sensie psychologicznym, bo to jest dominujące w tej chwili. Pierwsze dni wojny są zawsze zaskoczeniem, jak to możliwe, że to się w ogóle stało, prawda? To, co powiedziałem o swoich własnych odczuciach. Wojna w Europie nagle. Co jest? O co chodzi? Przede wszystkim spokój, bo w momencie, kiedy zaczynamy wpadać w jakąś panikę, w jakieś, prawda, jakieś paniki zakupów, wszystkie te rzeczy, prawda? Ucieczki jakieś, pojawią się na pewno obrazki teraz, które będą dopingować to poczucie strachu, prawda, tych tysięcy uciekających ludzi, prawda? No bo już widać te zatłoczone autostrady, prawda? To są widoczki takie bardzo nieprzyjemne, bardzo nieprzyjemne. Trzeba się opanować, spokojnie reagować i przestawić się na myślenie strategiczne, bo trzeba teraz myśleć, co ten Putin właściwie chce osiągnąć, co zrobi Zachód. Trzeba myśleć tymi kategoriami, prawda? Czyli bardzo spokojnie i jakoś tak ponadczasowo troszeczkę, prawda? Bo jeśli chodzi o Putina, no przypuszczalnie wygląda na to, że oni sobie tam już zawczasu przygotowali jakiś zamach stanu, prawda, prorosyjski w Kijowie. Na to ja stawiam, mogę się oczywiście mylić, no ale gdybym był Putinem, to tak bym zrobił. Prawda? Także przypuszczalnie ja się obawiam, że Ukraina jest stracona. Mówiąc wprost, no Ukraina jest, zdaje się, stracona. Może to nastąpić w etapach, prawda, nie od razu, no ale jakoś tak to będzie wyglądało, że oni się podsuną w stronę Polski, czyli w stronę już w tej chwili, bo zaliczam Polskę do zachodniej Europy, prawda, do Zachodu. No i trzeba się po prostu uzbroić, dobrze uzbroić i zachowywać spokój, jak mówię, przede wszystkim na dalszą metę, także w sensie politycznym, bez umysłów do jakichś tam Chińczyków i tak dalej, no bo to już jest kretynizm zupełny, i współdziałać, zacieśnić związki z Europą, no, co w tej, przy obecnym rządzie w Polsce, to jest ciężko, no ale wspólne zagrożenie może sprawić cuda. To tak na gorąco bym powiedział.
I pastor Paweł Chojecki, rady dla zwykłych ludzi, no, którzy nie mają bezpośredniego wpływu na to, co się dzieje na górze, w rządzie, ale jak się zachować, jak to zrobić, żeby zachować spokój, żeby nie poddać się strachowi?
No trochę już wczoraj mówiłem o tym, co możemy robić w mediach społecznościowych, żeby wywierać presję na zachodnich polityków, żeby nie byli tak ulegli wobec komunistów chińskich i rosyjskich. No dzisiaj dołożyłbym jeszcze ten komponent duchowy, o którym mówisz, bo kiedy mówimy o strachu, mówimy o odwadze, no to komponent duchowy jest kluczowy. Dlatego też tu mieliśmy przed chwilą takie spotkanie chrześcijańskie, stąd nie nadaję ze studia, i modliliśmy się też za Ukrainę. Mówiłem wielokrotnie o tym, jakie tam dobre rzeczy duchowe się dzieją. O to, by rzeczywiście ci ludzie zachowali właściwą postawę w tej chwili, żeby też powstrzymali Putina, żeby to się nie odbyło takim blitzkriegiem, bo jeśli Putin szybko zajmie cele strategiczne i doprowadzi, tak jak pan redaktor powiedział, do przewrotu i stworzenia jakiegoś marionetkowego rządu pseudoukraińskiego, no to państwa zachodnie, takie właśnie kapitulanckie, będą miały pretekst, no już tam się Ukraińcy sami zgodzili, no to już tam się będziemy dogadywać i to będzie, tak jak powiedziałem, kolejna aneksja i Putin u granic Polski. Także heroizm Ukraińców jest dzisiaj w interesie Polaków, dlatego powinniśmy ich na każdym możliwym sposobie wspierać, czyli media społecznościowe, czyli modlitwa, jeśli osoby wierzące, także jakieś właśnie podawanie dalej różnych tam memów, ale też za chwilę będziemy, czy już dzisiaj może będziemy mieli problem przyjęcia właśnie uciekinierów wojennych i tutaj Polacy, no, powinniśmy stanąć na wysokości zadania i przyjąć ich, można powiedzieć, chlebem i solą, żeby oni się poczuli dobrze widziani w Polsce, żeby ta agentura rosyjska, która w tych pseudoprawicowych mediach próbuje nas straszyć Ukraińcami, żeby absolutnie nie zyskała poklasku w większości Polaków, żeby się nie zagnieździła w naszych sercach, tylko żebyśmy pamiętali, że to są ludzie, których teraz ten tyran, który może za parę lat nas zaatakować, jak który Rosja imperialna przez wieki nas gnębił, teraz gnębi Ukraińców i my im jesteśmy winni pomoc. Także to jest to, co możemy zrobić na dziś.
I bronić się przed cyberwojną. Bo ona zostanie nasilona ze strony Rosji przeciwko Polsce jak najbardziej.
Tak, to już widziałem na naszych kontach, jak już te rosyjskie trole się pojawiły.
Ale oczywiście na to siłą rzeczy, no. Wychodząc z założenia, że ta agentura rosyjska w Polsce istnieje, jest szeroka, no to się wszystko nasili teraz. Ale to należy się tego spodziewać, się bronić przed tym. Bronić się nawet, no bronić się po prostu. No.
Widzieliśmy przed tym atakiem, jeszcze przed przygotowaniem artyleryjskim, były właśnie cyberataki, szczególnie na Ukrainę, nasilone w ostatnich dniach i szczególnie też teraz tej nocy na różne, na banki i na różne instytucje też państwowe. Także no w tej nowoczesnej wojnie tak to się rozgrywa i na pewno będziemy widzieć bardzo nasilone działania w sieci, zarówno no, zwykłych ataków, jakichś blokujących działanie różnych serwisów, jak i no, po prostu no, w komentarzach te ataki propagandowe, czy w jakichś artykułach, portalach, w różnych wypowiedziach. Tego na pewno trzeba się spodziewać.
Jak najbardziej.
To jest zawsze taki czas ujawniania się agentury, no bo kiedy jest wojna, no to agentura dostaje rozkazy i nawet za cenę dekonspiracji, no musi je realizować. Czyli teraz właśnie patrzmy na te portale, tu już pani Hania pokazała, te uprawiające ruską propagandę, dezinformację, portale pseudoprawicowe czy pseudopolskie. Patrzcie też wśród swoich znajomych, bo tam się trolle Putina uaktywnią. Nie karmić troli, kasować, wyrzucać ze znajomych, także żeby jak najmniejszy spektrum oddziaływania tej cybernetycznej armii Putina był w polskim internecie. To jest zadanie także na dziś i możesz łatwo to zrobić.
Odciąć się od troli. No, widać było to nawet w takiej sprawie jak sport. No, była dyskusja jeszcze przed atakiem dzisiejszym o tym meczu z Rosją. No i wielu tam komentatorów, dziennikarzy sportowych czy działaczy sportowych tak bardzo broniło tego, żeby ten mecz się odbył w Moskwie. Pan Zbigniew Boniek nawet stwierdził, że Moskwa to jest najbezpieczniejsze miejsce dla naszych piłkarzy.
No to prześlij mu tam bilet, niech jedzie.
Myślę, że teraz ta dyskusja troszkę się zmieni, no ale po dzisiejszej nocy wiele się zmieniło.
No to jest ważne, że my przecież przed tą inwazją Putina dzisiejszą mówiliśmy, że absolutnie nie powinno żadne wydarzenie sportowe ani w Rosji, ani z udziałem Rosjan się odbyć, dopóki Rosja nie obali reżimu komunisty Putina.
Trzeba nas przedstawiać jako czarne owce, pod każdym względem. Oczywiście, że...
Pod każdym względem.
Pod każdym względem, inaczej nie. I to jest jedyny sposób w tej chwili, no. Oczywiście no, ludziom to się kojarzy z Hitlerem, ten Putin, ten atak, oczywiście to jest normalne, no bo to podobne warunki, no. Dokładnie tak, jak żeście powiedzieli dzisiaj, ale ale trzeba ich po prostu postponować na każdym kroku w tej chwili. Ten reżim putinowski to jest zaraza, ogromna zaraza, no. Nie wolno z nimi gadać w ogóle, należy ich odizolować i pokazać, że są dzikie bestie i tyle, no.
Mówiliśmy o roli propagandy, to jest też rola mediów, rola wolnych mediów, by przedstawiać wydarzenia takimi, jakie są. I tutaj chcę podziękować Państwu za wsparcie, jakiego udzielacie nam, abyśmy mogli być niezależni. Mamy już 700 wpłat w lutym na działanie telewizji Idź Pod Prąd. Dziękujemy bardzo. Liczymy, że dobijemy także w lutym do 1000. Wpłaty możecie przekazywać przez PayPal, DotPay, także Patronite. Jedną z form wsparcia jest przekazanie 1% podatku dochodowego na współpracującą z telewizją Idź Pod Prąd młodzieżową fundację Twój Ruch. Widzicie, za chwilę zobaczycie na ekranie numery, numer konta, numer KRS, na jaki można zapisywać 1%. Z tego, co Państwo wydziera, by wesprzeć współpracującą z naszą telewizją Fundację Twój Ruch. Numer KRS to jest 00004562599. Jeszcze raz 00004562599 jest na ekranie, także to przy wypełnianiu zeznań podatkowych. Oprócz tego, jak zawsze, tradycyjne formy wsparcia telewizji Idź Pod Prąd. Celujemy znowu w 1000 wpłat, w 1000 osób, jakie wesprą działalność, bo to wy za nami stoicie, na wasze zlecenie, można powiedzieć, mówimy wam prawdę, jeśli jesteście nowymi widzami, jeśli podoba wam się to, co robimy, to zachęcamy także do wsparcia, ale programy dajemy oczywiście za darmo. Ten program Idź Pod Prąd na żywo od poniedziałku do piątku o godzinie 13, dogrywki o 18, także nauczania w niedzielę o godzinie 13 i inne programy, te wszystkie informacje na naszych stronach znajdziecie. Jeszcze komentarze dalsze właśnie od was, od naszych widzów. Arej Gray. Oczywiste jest, że kolejna będzie Polska. Atak za atak. Tylko to może powstrzymać Putina. No właśnie, czy sankcje jakiekolwiek mogą teraz powstrzymać Putina? Czy on się z tym, tego sobie już nie wliczył, nie wkalkulował, no wiedział, jakie sankcje są planowane, czy jakie jeszcze mogą być rozszerzone, i czy tu jakiekolwiek nałożenie gospodarczych, czy nawet odcięcie się gospodarcze może doprowadzić do wycofania się? Czy musiałby być już tu faktycznie jakaś interwencja, no już wojsk NATO na przykład?
Na pewno Putin przewidział te sankcje, ale liczy na to, że po pierwsze będą one ograniczone tylko do samej Rosji i będą stosunkowo niegroźne lub krótkotrwałe. Dlatego tu jest bardzo ważne, żeby rozpoznać tę oś zła. Mówiliśmy, że to jest w tej chwili głównie, jeśli chodzi o te państwa, no to jest Rosja, komunistyczne Chiny i Iran. Nie? Iran jest objęty sankcjami, chociaż tam trwają dyskusje, żeby je złagodzić, ale Chiny praktycznie są słabo objęte sankcjami. Także jeśli chcemy przerwać ten marsz Putina, to te sankcje powinny objąć całą oś zła, czyli Rosję, Chiny i Iran, i one się wtedy, że tak powiem, ugotują w sosie własnym.
Tutaj może dodam, że Iran opiera się tym sankcjom międzynarodowym dzięki Chińczykom głównie, bo Chińczycy po prostu dostarczają Iranowi od dobrych paru lat prawie wszystko, prawda? Także sami Chińczycy łamią te wszystkie blokady ekonomiczne. Jeśli Rosja zostanie rzeczywiście objęta jakąś ostrą blokadą ekonomiczną, czyli te sankcje, SWIFT i te wszystkie rzeczy finansowe, także blokada transferów technologii zaawansowanej i tak dalej, bo to bardzo ważne, o czym pani Hania zdaje się wspomniała, to wszystko na pewno będą skuteczne metody, ale one Rosjan nie złamią po prostu, bo tak samo jak Rosjanie będą mieli, jak już powiedziałem, oparcie w Chińczykach, poza tym to jest wytrzymały naród, no. Tam przecież ten reżim putinowski mało się liczy z tymi milionami biednych ludzi gdzieś tam na prowincji, prawda? A to jest główna Rosja, no. Rosjanami po tym olbrzymim obszarze niesamowitym, 1/5 obszaru ziemi, no. Także jeśli chodzi o te sankcje, to ten przykład Iranu jest w tej chwili naprawdę, no, powinien być dominujący. Oni się opierają, oni wytrzymują, no, dają radę. Także Rosjanie z tymi sankcjami, no, ja po prostu nie wierzę, no, poza tym nie ma jednolitego podejścia do sprawy sankcji w zachodnim świecie, no, przecież mówiliśmy o Niemcach, także są inni, no. Myślę, że tu chodzi w tej chwili o to, żeby zahamować tą inwazję rosyjską na Ukrainę, żeby to się nie była wojna błyskawiczna, to przecież tak może być, prawda? Oni mogą zająć główne miasta, główne bazy i tak dalej. Że trzeba absolutnie zahamować to, i to się może też wydarzyć, i tutaj to jest coś, o czym nie mówiliśmy. Oni mogą po prostu mieć jakiś taki przypadek, że zrobią, że spowodują masakrę ludności cywilnej. Jakieś takie, to w Izraelu to się mówi, że trafi w przedszkole, jest takie powiedzonko, prawda? W przedszkole pełne dzieci, także im się może zdarzyć coś takiego, no, wojna to jest wojna, prawda? Przecież no, pewnie się starają uniknąć takich okoliczności, ale mogą nagle walność w jakiś, spowodować masowe straty, i to te obrazki pójdą w świat, i to by zahamowałoby postęp tej wojny. Chciałem po prostu zwrócić uwagę na ten drobny niuans, i to też w oparciu o izraelskie doświadczenia.
Dziękuję panom za ten komentarz, za te na gorąco też wrażenia. Czy chcecie coś na koniec jeszcze powiedzieć naszym widzom?
Ja bym po prostu apelował, to co powiedziałem, zachować spokój, Przede wszystkim spokój, no. Powstrzymać się od jakichś panicznych reakcji i wyczulić się na działania tej rosyjskiej propagandy, głównie w internecie w tej chwili, prawda? I na te aktywizujące się właśnie jakieś tam komórki tej, tych wszystkich prorosyjskich czynników w Polsce. No. To trzeba bardzo uważać na to.
I pastor Paweł Chojecki. Halo, czy się słyszymy?
Przerwało się.
Chyba się przerwało. Doniesienia są teraz już o walkach w okolicy Kijowa, ale to śmigłowce, nie siły lądowe. Siły lądowe są jednak dużo wolniejsze i spotykają się z oporem Ukraińców, także ta walka tam cały czas trwa. Póki co no, nie widać takiego szybkiego, jak to pan redaktor mówił, zajmowania całego kraju. Dziś jeszcze w telewizji Idź Pod Prąd o 18:00 zapraszamy na vlog Alicji Wasiluk Przemoc w blasku fleszy. Za chwilę Pomyśl Dziś pastora Chojeckiego, druga pieczęć i kartka z kalendarza Piotra Setkowicza o wieczystym traktacie pomiędzy Rzeczpospolitą a Rosją z 24 lutego 1768 roku, na którego mocy Rzeczpospolita stała się rosyjskim protektoratem. To doprowadziło do Konfederacji Barskiej. No, symboliczna data akurat dziś. To już za chwilę. Ja dziękuję Państwu. Teraz oczywiście będziemy cały czas śledzić te wydarzenia na Ukrainie i na bieżąco z Państwem, jeśli będzie potrzeba, komentować. Zapraszam też na jutro na 13:00 na program. Zapraszam do obserwowania Twittera Idź Pod Prąd i pastora Chojeckiego i redaktora Eli Barbura, także serwisu Tel Aviv online.com. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Teraz Pomyśl Dziś, druga pieczęć i kartka z kalendarza. Dziękuję mojemu gościowi, redaktor Eli Barbur z Tel Awiwu.
Dziękuję również i trzymajcie się, twardo się trzymajcie.
Trzymajmy się. Do zobaczenia.
Chciałem wam dzisiaj opowiedzieć o dwóch pieczęciach. W czasach starożytnych pieczęć znaczyła jeszcze coś dużo więcej niż dziś. Dzisiaj to jest jakieś potwierdzenie jakiegoś tam urzędu czy osoby, jakiegoś tam pisma. Pieczęć stanowiła w czasach starożytnych znak własności, że jakiś wielki władca coś opieczętował, to znaczy, że to jest jego, nie wolno tego ruszyć, a kto by tę pieczęć złamał, będzie miał z nim do czynienia, no w domyśle poniesie śmierć. Pierwsza pieczęć taka no, znana z Ewangelii, to jest ta, która się znalazła na grobie Jezusa. Możemy o tym zobaczyć, 27 rozdział Mateusza, 66 werset. Poszli więc i zabezpieczyli grób, pieczętując kamień, czyli ten ciężki kamień, którym zatoczono wejście do wykutego w skale grobu, pieczętując kamień i zaciągając straż, czyli jak gdyby podwójne zabezpieczenie. To była pieczęć rzymska, pieczęć Cezara, czyli najwyższego władcy tamtych czasów. Co się stało za chwilę? No oczywiście, nastąpiło zmartwychwstanie. Nawet nie sam Bóg złamał pieczęć Cezara, ale jak czytamy w 28 rozdziale, anioł pański, wysłannik Boga, złamał pieczęć Cezara. To pokazuje, że nad władzą Cezara, daleko, daleko wyżej jest władza Boga. No można już sobie z tego wyobrazić, gdzie Bóg ma władzę Cezarów, takich wszystkich autorytarnych dzisiaj władców, Putinów, Xi Jinpingów i tak dalej. Ale ja teraz o innej pieczęci chciałem wam powiedzieć. Otwórzcie sobie list do Efezjan i tam w pierwszym rozdziale w 13 wersecie zapisane jest, co następuje. Zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmą dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej ku uwielbieniu chwały Jego. Jeśli jesteś chrześcijaninem, masz na sobie pieczęć Ducha Świętego. Pieczęć Boga. Jesteś własnością Boga i nic nie może tego faktu zmienić. I to jest na Jego chwałę, żebyś pamiętał. pewność zbawienia. To nie jest pycha. To jest na Jego chwałę.
Lutego 1768 roku w Warszawie został zawarty traktat wieczysty pomiędzy Rzeczpospolitą a Cesarstwem Rosyjskim. W pierwszym artykule stwierdzono, że strony deklarują wieczystą przyjaźń, dobre sąsiedztwo i wzajemne ścisłe porozumiewanie się. Artykuł drugi stwierdzał, że aby umocnić przyjaźń opartą na równoprawnym traktowaniu, strony wzajemnie gwarantują sobie nienaruszalność granic. Te zapisy czyniły z Rzeczpospolitej rosyjski protektorat. W artykule trzecim zapisano, że na życzenie imperatorowej oraz innych dworów wprowadza się w Polsce swobodę wyznania. Artykuł ten przywracał w Rzeczpospolitej możliwość swobodnego, otwartego praktykowania prawosławia, a także luteranizmu i kalwinizmu. Artykuł czwarty wprowadzał pojęcie tzw. praw kardynalnych, które stanowią fundament Rzeczpospolitej i w żadnym razie nie mogą być naruszone. Nie wymieniono tych praw, ale wiadomo było, że należą do nich liberum veto, wolna elekcja i panująca pozycja religii katolickiej. Ta szczególna pozycja religii katolickiej wyrażała się w tym, że król musiał być katolikiem, a odstępstwo od religii katolickiej miało być karane. Podpisanie tego traktatu wywołało powszechne oburzenie wśród szlachty. 5 dni później w Barze została zawiązana konfederacja skierowana przeciwko panowaniu Stanisława Augusta Poniatowskiego, przeciwko ingerencji Rosji w sprawy wewnętrzne Rzeczpospolitej oraz w obronie katolickiej wiary, która zdaniem twórców konfederacji była zagrożona przez artykuł 3 traktatu warszawskiego. Konfederacja Barska doprowadziła do interwencji rosyjskiej zakończonej pierwszym rozbiorem Polski. Został on przyjęty przychylnie przez państwa zachodnie, ponieważ uznano, że Polacy wystąpili przeciwko tolerancji wyznaniowej, która stawała się wtedy modna.
Też się bardzo cieszę, że mogę być u Państwa i że mogę być częścią telewizji Idź Pod Prąd. Cieszę się, że Państwo możecie być i myślę, że możecie być częścią telewizji Idź Pod Prąd. Mówię tutaj do widzów telewizji Idź Pod Prąd, oglądając program Idź Pod Prąd i jesteście, tworzycie to także wspierając. Także warto wesprzeć telewizję. Pewnie codziennie jak oglądacie, to widzicie, że te problemy, które są jakoś tam nawet są opisywane w polskich mediach, to telewizja Idź Pod Prąd przedstawia w takim świetle z różnych stron, często pokazując to właśnie, jakie to ma znaczenie na tej mapie światowej i że to, wtedy to wygląda trochę inaczej i często może bardziej niepokojąco, ale to przynajmniej wiemy, jaka jest prawda. Także myślę, prawdę warto wesprzeć. Także mamy tydzień, także gnamy dalej i wspieramy telewizję Idź Pod Prąd.